9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Proste, że majówka na bogato. Na bogato, bo z Zen oszczędzisz dokądkolwiek wyjedziesz.
Dołącz do męskiej ligi pielęgnacji twarzy z Bielenda Only for Men. Wejdź do gry i sięgnij po kultowe kosmetyki stworzone dla mężczyzn.
W Wehis obniżamy cenę każdego samochodu o dodatkowe 3%. Wejdź na wehis.pl i sprawdź nas.
Dzień dobry Państwu. Poranek się skończył, ale nie zakończył się dzień. Wręcz przeciwnie, dzień się zaczyna. A zaczniemy ten dzień politycznie od rozmowy z Wojciechem Koniecznym, senatorem Lewicy, byłym wiceministrem zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry. I przewodniczącym Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej.
Tak jest. Chciałem o tym wspomnieć, ale to za momencik. Ale skoro już wszystkie funkcje wymieniamy, to jeszcze trzeba powiedzieć, że jest pan lekarzem, a nawet dyrektorem szpitala.
Tak, byłem przez 11 lat.
Tak, i lekarzem neurologiem i w dodatku koszykarzem.
Koszykarzem, byłem też szefem związku zawodowego u siebie w szpitalu.
I jeszcze jakieś tytuły do chwały?
No tak, ale to już taka przeszłość bardziej, to może nie wracajmy.
Panie ministrze, panie senatorze, panie doktorze, żyjemy w kraju zbiórek. Zbiórka oczywiście możemy się zachwycać i ja się zachwycam i będę się zachwycał fenomenem akcji, która znikąd, zupełnie znikąd, od pomysłu jednego z youtuberów niemalże dorównała rekordom Jerzego Owsiaka, ale przecież tak naprawdę to pokazuje, że żyjemy w kraju, no jakby to panu powiedzieć, gdzie wszystko trzeba łatać, w kraju rozpaczliwej jakiejś nędzy, polegającej na tym, że ludzie łapią się za głowę, bo żal im dzieci chorujących na nowotwory, na choroby rzadkie i ciągle musimy zbierać pieniądze. I przepraszam za to przedługie pytanie, ale tylko powiem, że w czasie, kiedy był Łatwo Gang, ja na przykład pomagałem zbierać, dawałem pieniądze, zbieraliśmy na Henia. Jeden z tych, których możecie znaleźć na Się Pomaga.
No panie redaktorze, rzeczywiście zacznę od tego, że wczoraj rozmawialiśmy na ten temat tam w swoim gronie z moimi młodymi działaczami partii i oni dosyć mają bliski kontakt z Czechami i z czeskimi tam swoimi odpowiednikami i oni mówią, że tam w ogóle taki zbiórek nie ma. Czy nawet się to tak postrzega jako coś takiego dziwnego, że oni są zaskoczeni w ogóle, jak oni opowiedzieli o Wsiaku, o tym, że co roku jest takie, to w ogóle patrzyli ze zdziwieniem. Jakaś nie mają tej tradycji. No w Polsce najwyraźniej jest dość duże przekonanie, że jeżeli chodzi o ten aspekt, głównie ochrony zdrowia, chociaż tam również są zbiórki przecież na inne rzeczy robione, no to jednak trzeba się zaangażować, bo inaczej państwo jest nieobecne i zamiast państwa próbujemy jakąś sprawę załatwić. No jest takie przekonanie i stąd...
Ale panie ministrze, bo to przekonanie nie bierze się znikąd. Przecież to przekonanie jest ugruntowane tym, że ci rodzice zrozpaczeni szukają pomocy. Czasami rzeczywiście jest to już czysta rozpacz, bo jest to szukanie, łapanie się jakiegoś wiatru, ale czasami... To jest tak, że po prostu są terapie gdzieś na świecie, ale one są zbyt drogie, żeby w Polsce można je było stosować.
Tak, ale ten czeski przykład jest taki. O tyle generalnie na świecie jakaś, nazwijmy to charytatywność czy filantropia w pomaganiu systemowi ochrony zdrowia występuje. Bogaci Amerykanie, bogaci Francuzi fundują coś. Czasami, nie wiem, czy pan może pamięta z dawnych czasów taki film Dynastia, tam był Blake Carrington w jednym z odcinków, pamiętam, bo to przecież młodym człowiekiem byłem, on mówi tak, gdzieś go nie chcieli wpuścić w szpitalu. On na to powiedział, jak to mnie nie chcecie wpuścić? Ja ufundowałem to skrzydło. Jakby on wybudował to skrzydło z szpitala, prawda? Więc, bo był jakimś tam milionerem. Więc to nie jest tak, że to jest tak do końca tylko polskie i ja myślę, że tutaj bardziej jest ten aspekt, że u nas to bardzo chwyta tak akcyjnie, to znaczy jest takie przekonanie, że trzeba się włączyć, bo inaczej to będzie bardzo źle, to będzie katastrofa, no, ale dzieciom była, nie pomoże.
A pan mi chce powiedzieć, że nie byłoby katastrofy.
Tak? Nie, ja chcę powiedzieć, że bardzo dobrze, że te pieniądze zostały zebrane. Na pewno będą spożytkowane no, w sposób konkretny i właściwy i bardzo się cieszę, że coś takiego nastąpiło. I rzeczywiście, jeśli mnie pan pyta od tej strony, no to, że na chore onkologicznie dzieci trzeba zbierać pieniądze w Polsce, to jest powód do wstydu dla państwa.
Ma pan jeszcze kolegów lekarzy, prawda?
Oczywiście, jak najbardziej.
I to przychodzą do pana i mówią: Wojtek, słuchaj, gratuluję, stary. Klepią po plecach.
Czego?
No rządzicie już 2 lata, naprawdę poprawiło nam się.
Nie, wie pan, ja to, jeżeli o to pan pyta, to jako dyrektor szpitala to przeszedłem ten czas od tych małych zarobków lekarzy.
Ej, nie chodzi mi tylko o zarobki lekarzy, o sytuację w służbie zdrowia w końcu. Już rządzicie 2,5 roku.
No, wie pan, no to nie, to takich głosów nie słyszę, że...
Ciekawe czemu.
Że poprawiło się, powiedzmy, czy w ochronie zdrowia, czy jakimś konkretnym osobom. Chociaż no, bywają miejsca, gdzie się nie pogorszyło i jest ich bardzo dużo. Więc to sobie trzeba powiedzieć. Natomiast, żebym takie głosy słyszał, poparcia, wsparcia i entuzjazmu, to tak bym nie powiedział.
Gdzie mają rodzić kobiety z Bieszczad? Bo jeżeli mają to nieszczęście, mieszkają w Ustrzykach Górnych, i jeżeli mają to nieszczęście, że wpadły na pomysł, żeby mieć dzieci, to chcę panu powiedzieć, że ponad 2 godziny jazdy samochodem mają do Krosna.
Wiem. Panie redaktorze, no to ja tutaj mogę już się wypowiedzieć tak bardziej konkretnie, ponieważ dopóki byłem w Ministerstwie Zdrowia, to starałem się przeforsować inne rozwiązanie, które było na stole. I myśmy w kierownictwie ministerstwa o tym rozmawiali, aby w kilku miejscach, bo w tej chwili to dotyczy, w tej chwili, powiedzmy 7-8 miejsc w Polsce. Być może będzie dotyczyć większej liczby, jeżeli będą likwidowane te porodówki. Ale w Bieszczadach już wtedy się to zadziało, bo wiadomo było, że 1 lipca już ta porodówka była zawieszona, więc jeszcze byłem wtedy w ministerstwie i był plan, aby uczynić taki inny ryczałt, specjalne inne finansowanie tych porodówek i on nie przeszedł.
Był plan, mamy pomysły, był plan, mamy ale środki, tylko nie mamy porodówki.
Panie redaktorze, no, na to nie mogę, no, to co mogłem zrobić, to zrobiłem. Znaczy walczyłem o to, wskazywałem rozwiązanie.
Pan jest senatorem rządzącej koalicji, tak, no tak, ale dla porządku.
Tak, ale no, panie redaktorze, no, tam gdzie mogłem, to coś uzyskałem.
Jasne. Na przykład Lesko, Ustrzyki, Sanok, Przewozk, tak. Nisko, Leżajsk. To są miasta w województwie podkarpackim. 6 miast w województwie podkarpackim, w którym zamknięto porodówki.
Panie redaktorze, jak najbardziej tam powinna być porodówka, powinna być inaczej finansowana, powinna być ryczałtowo finansowana, tak żeby za gotowość do tych porodów było więcej płacone niż gdzie indziej. To po prostu tam musi być inny sposób finansowania.
To dlaczego nie jest?
Bo tak zadecydowała pani minister, no, która tym rządzi i powiedziała, że to jest złe rozwiązanie.
Na Podkarpaciu już kobiety rodzą w karetkach.
Panie redaktorze, teraz tak. Bo jak się o medycynie rozmawia, to trzeba dosyć być konkretnym. Jak pracowałem w pogotowiu ratunkowym, to też zdarzały się porody w karetkach.
Dlatego, znaczy, że ktoś późno się zorientował. Tak, dlatego, oczywiście, że dziecko się spieszyło na świat. A teraz się rodzą w karetkach, dlatego, że pojechała kobieta do Leżajska, tylko tam porodówkę zamknęli. Więc w drodze do łańcucha
Najbardziej nie powinno być takiej sytuacji. Zresztą to się prędzej czy później jakąś tragedią zakończy. I no wtedy ci, którzy podjęli decyzję inną niż ja forsowałem, no muszą wziąć za to odpowiedzialność.
Panie ministrze, pokoje narodzin, gdzie one działają?
Nigdzie. To jest w ogóle zły pomysł. To jest pomysł, który krytykujemy. On nie broni się w żaden sposób. No, nie broni się również tym bezpieczeństwem. No, zamykamy porodówki, ponieważ jest tam, nie wiem, 200 porodów, a na takich izbach porodowych będzie nawet jak się one otworzą, to będzie, nie wiem, kilkanaście porodów rocznie, czy osiem, a położna ma dyżurować cały rok, tak? Czyli ile ona tych porodów odbierze w ciągu roku i niby stwarzamy bezpieczeństwo. To jest złudne bezpieczeństwo. Bezpieczeństwem jest oddział, gdzie jest dwóch lekarzy położników, gdzie jest neonatolog, gdzie jest możliwość uratowania dziecka, uratowania kobiety. To
dobra,
jest bezpieczeństwo.
Ja teraz zamienię się trochę rolami i zacznę bronić rządu. No bo rząd mówi, ale jest tak niski przyrost naturalny, że my nie jesteśmy w stanie utrzymać tych szpitali, bo tam rodzi się jedno, dwoje dzieci tygodniowo.
Tak jak mówię, rzecz nie będzie dotyczyć aż tak wielu miejsc. W tej chwili w Polsce to jest kilka miejsc i to trochę nawet przesadzam. Może osiem, może pięć, gdzie należy ten mój pomysł rozważyć, żeby te oddziały były... I teraz, panie redaktorze, żebym się trochę mógł wybronić. Mm. Dlaczego to jest dobra koncepcja? Bo jak stworzymy ten oddział, na przykład dajmy na to w Sanoku, albo dajmy na to w Lesku, gdzieś on będzie i on naprawdę doprowadzimy do sytuacji, że on będzie dobry, to on teraz, przepraszam za takie stwierdzenie, on zaśnie też pacjentki, te z okolic Przemyśla, skądś, które bo tam będą dobrzy lekarze, dobry sprzęt, bezpieczeństwo i będziemy mieli dwie pieczenie
na papierze razem. To wygląda znakomicie, tylko tego nie robicie wcale.
No, panie redaktorze, proszę pytać tych, którzy odrzucili mój pomysł. No, ja nie mam większości, nie mam w Sejmie 231 posłów,
pan
żeby coś przegłosować.
Pan jest jednym z senatorów rządzącej tak. Większości. Pan jest byłym wiceministrem zdrowia. Czy pan jest uczciwym człowiekiem?
Wydaje mi się, że tak, oczywiście.
Mhm, to znaczy, że jest pan przeciwnikiem na tak zwanych nadwykonań. Uważa pan, że jak jest limit w szpitalu, to tylko ten limit zabiegów kolonoskopii trzeba wykonać, a reszcie powiedzieć, przepraszam, zamknięte.
Nie, panie redaktorze, co do tych... Nie będziemy dokładnie opisywać, na czym ten limit polega, dobrze?
Bo to limit z grubsza polega na tym,
wielokrotnie było to opowiadane, no, więc...
Szpital umawia się z NFZ-em na 100 kolonoskopii, tak. Ale okazuje się, że ludzie chcą mieć tych kolonoskopii więcej.
Panie redaktorze, ja już to mówiłem, ale powtórzę. W Ministerstwie Zdrowia, w moim odczuciu, powinno być więcej medycyny, znaczy takiej wiedzy medycznej. Mniej ekonomii, mniej zarządzania bycia menadżerem, więcej medycyny. I teraz proszę mi pozwolić...
Ale pan jest mnie uczyć. Maciej Berek, minister...
Nie. Proszę mi pozwolić, jak ja to bardzo krótko wyjaśnię. Po prostu idziemy nie tak, nie po medycznemu idziemy. Jeżeli mamy do rozpatrzenia rezonans magnetyczny i kolonoskopię, prawda? To jeżeli rezonans magnetyczny rozpoznajemy i ktoś uszkodził sobie kolano albo łokieć na nartach w Austrii, przyjechał i go pobolewa ten łokieć i on idzie sobie zrobić rezonans, to mam wątpliwości, czy on powinien być taki pilny, od razu, bezlimitowy i tak dalej. Natomiast jeżeli komuś zaczyna się tak dwoić w oczach, coś mu się kręci w głowie, drętwieje mu ręka, to on powinien ten rezonans mieć zrobiony od razu. Znaczy nie możemy tego porównywać. A
nie, ta sytuacja jest bardzo prosta. Proszę pozwolić mi zacytować Macieja Berka, ministra Macieja Berka, który mówi, że nadwykonania, nie lubię tego słowa, ale trzymajmy się go, nadwykonania oznaczają, że szpital realizuje więcej świadczeń niż się umówił. To nie jest uczciwe, mówi minister Berek. Bo to jest... Umawiamy się z tobą na X, a ty robisz dwa razy X i mówisz, proszę mi zapłacić za wszystko. To nie jest uczciwe. Czy pan w szpitalu, kiedy był dyrektorem, dopuszczał nadwykonania?
Tak, chociaż miałem kłopoty, żeby je osiągnąć, ale tak.
To znaczy, że pan jest człowiekiem nieuczciwym według Macieja Berka i według rządu Donalda Tuska. No. Jest mi bardzo przykro, że senator PPS-u jest człowiekiem z gruntu nieuczciwym.
Wie pan, no to ja odpowiem tak. No, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ponieważ jeżeli ktoś miał gastroskopię zrobioną w zeszłym roku w listopadzie w ramach nadwykonań i okazało się, że ma nowotwór i w styczniu został zoperowany, to określenie tej procedury nieuczciwością jest chyba nieuczciwe.
Ale pan nie zaprotestował przeciwko tym słowom Macieja Berka, a w każdym razie ja nie słyszałem tego
protestu. Panie redaktorze, protestuję. Ja mówię tak. Czy ktoś sobie robi dla przyjemności kolonoskopię? Czy to są badania...
Ja gdzie, na,
ale panie redaktorze, my mamy kolonoskopii za mało w Polsce.
Żyjemy w kraju,
możemy robić takie...
Pamięta pan, pan jest człowiekiem w moim wieku. Pan pamięta jeszcze hasło za komuny, że rząd się sam wyżywi. Pamięta pan to?
Tak.
No to teraz żyjemy w czasach, w których rząd się sam wyleczy. Mamy syna senatora Lęca, któremu to senatorowi otwierają w niedzielę oddział i bez jakichkolwiek kolejek robią zabieg. Mamy mamę pani poseł, pani minister Szumilas, którą osobiście wicedyrektor szpitala, porywając karetkę i sprzęt, przywozi do szpitala. I mamy ludzi, którzy na kolonoskopie w szpitalu w Żywcu, uwaga, czekają. Ja nie wierzę w to, ja muszę to przeczytać państwu, ale to już nawet chyba nie 4 lata. To jest chyba od 4 do 6 lat.
Obawiam się, panie redaktorze, że to jest pewnie otwieranie drogi do komercjalizacji systemu. I z tego powodu bardzo mi się to nie podoba, również z tego powodu. Natomiast, tak jak mówię, gdyby było więcej medycyny w tych decyzjach, to zapewne nie powstałby projekt, aby ograniczyć ilość kolonoskopii w jakikolwiek sposób, je limitować. Ponieważ kolonoskopii w Polsce wykonujemy za mało, za późno wykrywamy. Więc nawet, wie pan, ten...
I 4 lata w Żywcu mam czekać na kolonoskopię. Przecież mnie rak zeżre.
Wie pan, ale tutaj oczywiście oprócz limitów, oprócz kontraktów, no to te 4 lata to wynikają prawdopodobnie bardziej z niewydolności też spowodowanej małą ilością sprzętu, małą ilością ludzi.
Nie, no ale błagam pana, sprzęt może sobie być, no ale dobrze, skoro ale Maciej badania, Perek mówi, że 40% maks jest w stanie zapłacić.
Ale te badania były nielimitowane. W związku z czym ten szpital w Żywcu mógł...
wprowadzają limity.
No tak, ale panie redaktorze...
Były nielimitowane zapisy. Za waszych rządów wprowadzane są znowu limity.
Terminy 4-letnie nie powstały od początku kwietnia, kiedy wprowadzono te zmiany do dzisiaj, tylko te limity wynikają również z tego, że nie ma komu robić tych badań, nie ma czym robić tych badań.
24 129 955 zł. Tyle powinien NFZ oddać szpitalowi w Żywcu za nadwykonania. Nie oddaje.
Wszystko, co zrobili w kolonoskopii, powinien mieć zapłacone.
Szpital w Sosnowcu. Prezydent Sosnowca z Koalicji Obywatelskiej, pan Arkadiusz Chęciński, dramatyzuje. Za zeszły rok nasz szpital nie otrzymał 9,5 miliona. W Pińczowie wstrzymują przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych, bo wszyscy lekarze złożyli wypowiedzenia, bo nie zarabiają. W Bytomiu personel, uwaga, test, ja nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. W Bytomiu personel zapłacił za przegląd techniczny sprzętu, bo szpital nie miał pieniędzy. Wcześniej Stowarzyszenie Pracowników z tego szpitala Laparoskop kupowało potrzebny w codziennym użytkowaniu sprzęt.
Panie redaktorze,
chce pan więcej takich przykładów?
Dlatego mamy projekt zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia poprzez likwidację składki i zastąpienie im podatkiem. To jest rzecz, nad którym pracowałem, będąc wiceministrem, w sensie zebrałem na ten temat wiedzę, ponieważ nadzorowałem Departament Budżetu i Finansów i dobrze wiem,
panie ministrze,
że
w takim
składka
razie,
jest niewydolna.
Czy pan odczuwa satysfakcję ze spełnienia obietnic Lewicy? Obiecywaliście 8% PKB na służbę zdrowia, a pańska partia, czyli PPS, nawet 9%. Mamy 6,8%.
Panie redaktorze, mamy przedstawiony projekt podatku zdrowotnego, gdzie jest 9% PKB. Rozmawialiśmy o tym z panią minister Grendą, z panem ministrem Domańskim.
Czemu ten rząd tego nie wprowadził? Czemuż nie wprowadziliście tego? Rządzicie Polską.
Ale nie rządzimy Ministerstwem Zdrowia.
Co z tego? Rządzicie Polską. Dla was liczą się stołki dla Włodzimierza Czerzastego?
Nie, panie redaktorze.
A nie proszę, wasz program?
Panie redaktorze, teraz pan redaktor jest trochę nieuczciwy.
Ja jestem nieuczciwy. 4 miliardy złotych rocznie dodatkowo na remonty i sprzęt w szpitalach powiatowych. To jest obietnica
panie
Lewicy.
Panie redaktorze, jak...
Szpitale powiatowe właśnie mają czarny protest.
Remonty to jest co innego, a powód protestu jest inny. To są dwa różne źródła pieniędzy, dwa inne strumienie.
Panie redaktorze,
w zeszłym roku była dyskusja na temat obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Nie wiem, jaki jakby Kanał Zero ma swoją opinię na ten temat.
Ja byłem bardzo przeciwny
obniżeniu tej składki i byłem też przeciwny tym wpisom w ustawie o restrukturyzacji szpitali, które zakładały komercjalizację, przekształcanie SPZOZ-ów w spółki, co kończyłoby się według mnie bardzo źle. I stąd ja nie zabiegałem o stołek, tego stołka zostałem pozbawiony. Więc wie pan,
ale jakbym Lewica rządzi Polską.
No dobrze, ale nie rządzi Ministerstwo Zdrowia.
Gdzie są stomatologiczne oddziały ratunkowe?
Nie, co pan opowiada? Jakie stomatologiczne oddziały ratunkowe? Lewica coś takiego zgłaszała?
Tak. No to, Lewica zgłaszała. Pan szedł do wyborów w 2023 roku, obiecując stomatologiczne oddziały ratunkowe.
Proszę znaleźć jakąkolwiek moją wypowiedź, albo proszę znaleźć wypowiedź w imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej.
To co to, że pana to bawi? Jakieś, że bawi pana program Lewicy?
Nie, no wie pan, jeżeli ktoś coś takiego napisał, no to po prostu nie, no niestety Nie zostało skonsultowane ze mną jako z jakimś, no powiedzmy, ekspertem z lewej strony tych spraw, no bo bym tak samo jak na przykład, wie pan, zniesienie limitów na wszystko, na przykład na ortopedię, traumatologię i tak dalej, w obecnej sytuacji jest bardzo trudne. Niektórzy to obiecywali, ale dotrzymać tego nie mogą.
Zostawmy na chwilę służbę zdrowia, bo ja rozumiem, że to pan, ale Lewica rządzi całą Polską. To mój ulubiony postulat Lewicy. 1000 zł na studenta. Pan pozwoli, że panu zacytuję. To jest pański program wyborczy, program Lewicy z 2023 roku. Osoby do 26 roku życia, które kontynuują edukację, zostaną objęte powszechnym programem stypendialnym 1000 zł miesięcznie dla każdej osoby na studia.
No więc trzeba powiedzieć, że tego postulatu się nie udało spełnić.
Proszę bardzo, 3% PKB na badania i rozwój. Zamiast tego mamy kolejnych ministrów nauki i szkolnictwa wyższego z Lewicy, którzy zajmują się wsadzaniem swoich ludzi do sieci Łukaszewicz i kompletnym rozpieprzaniem tego, co się udało stworzyć.
Panie redaktorze, proszę ich zaprosić i z nimi o tym rozmawiać. Ja wiem, że Lewica tam, gdzie może, to uzyskała znaczne sumy budżetowe, nie wiem, na rentę wdowiem, czy na inne rzeczy, które, czy na, teraz na budownictwo mieszkaniowe. No tam, gdzie się da, czy nie wiem, zasiłek pogrzebowy, no tam są...
To ja panu poczytam jeszcze program Lewicy.
Nie wiem, na pewno jest
program punkt 34. Prąd na każdą kieszeń. Ograniczymy ceny prądu przez wprowadzenie tańszej taryfy. Ograniczymy wysokość podwyżek cen energii, czyli niższe ceny prądu, obiecywała Lewica w 2023 roku. W roku 2026 mamy najwyższe ceny prądu w Europie.
No tak, no ale jeżeli chodzi o ten miks energetyczny, to wszystko, co robimy, no to niestety wymaga to czasu i okazało się nie takie proste, jak było mówione. To, że z OZE mamy na przykład dużo energii, no to tak jest latem, a zimą było 3% w styczniu naszego zapotrzebowania. Okazuje się, że te droższe źródła energii muszą być w Polsce utrzymywane.
Niech mi pan powie, przepraszam bardzo, bo pan mi tłumaczy, że teraz miks energetyczny, hello, z perspektywy pana wyborców obiecywaliście im tańszy prąd, mają droższy. Obiecywaliście im mniejsze kolejki do lekarza, mają od 3 do 8 lat na wizytę u psychiatry w Warszawie.
No bo psychiatria się stomatologizuje, to znaczy postępuje prywatyzacja psychiatrii i to jest bardzo źle. I to jest, no ale to tak jak mówię, no my nie możemy brać odpowiedzialności za ministerstwo, na które nie mam żadnego
wpływu. Pan nie może brać odpowiedzialności. Nie. Rozmawiam, proszę państwa, z byłym wiceministrem zdrowia, z senatorem Lewicy, która rządzi Polską i pan nie bierze odpowiedzialności. Ponieważ
ja poniosłem tę odpowiedzialność, ponieważ przestałem być wiceministrem, bo realizowałem program Lewicy. Starałem się realizować program Lewicy w tym ministerstwie.
Ale jest pan dumny z waszego programu, na przykład zablokowanie CPK? Punkt 69. Nie dla CPK, tak dla kolei. Kolei nie ma, CPK, jeśli ma CPK, dla odmiany też nie ma. Muszę wam powiedzieć, że idziecie po całości.
Panie redaktorze, rozmawiałem ostatnio ze specjalistą od sieci kolejowych i okazuje się, że tutaj kwestia jest tego, że nie wie pan, żeby nie był zrozumiany, że zrzucam na PiS, ale to, że pociągi w Polsce
nie jeżdżą
wystarczająco szybko.
To jest wina PiSu.
Wie pan, że jest szereg linii kolejowych, są przebudowane, mogłyby pociągi jeździć 250 na godzinę, ale z powodu tego, że parę lat temu nie dokonano odpowiedniego zakupu sprzętu, który steruje
rządzicie
ruchem.
Rządzicie Polską 2,5 roku.
Powinno się to teraz zmienić.
Nie zrobiliście nic w tej sprawie. Panie senatorze, panie ministrze, kto jest dla Lewicy ważniejszy? Pułkownik WSI czy kobiety?
Pułkownik WSI czy kobiety? No takie pytanie, no to kobiety. No.
Tak? A pułkownik Mirosław Minkina teraz otwiera butelkę szampana i śmieje się panu prosto w twarz. Mówimy o rektorze Uniwersytetu w Siedlcach, który swoim pracownicom wysyłał obrzydliwe wiadomości seksualne. obrzydliwe zupełnie. Znaczy, wie pan, ja jestem człowiekiem starej daty. Ja rozumiem czasami gruby i mało śmieszny żart. Ja rozumiem to wszystko, ale to przekraczało wszelkie granice według jakichkolwiek kategoriach. I cóż, pan pułkownik rektorem pozostaje do dzisiaj, a właśnie obchodziliśmy w zeszłym tygodniu pod koniec rocznicę wpisu pana koleżanki z koalicji, pani Karoliny Ziołopurzuk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, która napisała, uwaga, 24 kwietnia zeszłego roku. Ofiary mogą liczyć na wsparcie ze strony ministerstwa. Przytoczone w tekście wydarzenia i zachowania pułkownika profesora Minkiny wymagają niezwłocznego wyjaśnienia. Sprawa będzie traktowana priorytetowo, pisała rok temu pani minister i w następnym wpisie pisała, prosimy o chwilę, ale działamy. Ile trwa chwila według lewicy?
Panie doktorze, jeżeli pan mnie pyta, powinien być, jeżeli to wszystko jest prawdą, bo nie znam tych wpisów, nie znam ich treści i tak dalej.
Gwarantuję panu, że nie wyszedłbym na idiotę, cytując panu nieprawdziwe
wpisy. To w takim razie natychmiast powinien być pan rektor pozbawiony swojej funkcji i nie wiem, dlaczego się to nie dzieje. Natomiast, tak jak mówię, sprawy dokładnie nie znam.
Bo dla was ważniejszy jest pułkownik WSI niż wasz program. Punkt 16 programu Lewicy. Kobiety na katedry, taki nosi tytuł. Zadbamy o należytą ochronę i wsparcie dla kobiet na uczelniach. Będziemy dążyć do osiągnięcia parytetu płci w szkołach doktorskich i we władzach uczelni i ich jednostek. Chyba tylko po to, żeby Minkina miał kogo molestować.
No nie, to tak proszę nie mówić. To nie wiem, jeżeli to jest jakiś facet, który się obleśnie zachowuje, a jest rektorem uczelni, no to taka sytuacja w Polsce obojętnie...
Od roku o tym wiecie, nic nie robicie.
No, zapytam się pani minister Ziołopurzuk.
A co, ona nie wie sama, co pisała?
Nie, dlaczego, nie to, że co pisała, tylko zapytam się, dlaczego ta sprawa nie jest rozwiązana. No, niewątpliwie tak przedstawiona jest sprawą ocierającą się o skandal.
Ocierającą się o skandal. Boże, jaki pan jest łaskawy.
Tak, ja tak
to jest, to tylko ociera.
Staram się takich jednoznacznych sformułowań nie stosować,
panie,
jeżeli nie znam tej
sprawy. Pan ma żonę?
Tak.
Przepraszam za takie osobiste pytanie. Gdyby do mojej żony ktoś napisał taką wiadomość, to bym gościa zatłukł. Pan jest większy ode mnie i silniejszy, więc rozumiem, panu by to przyszło łatwiej. Ale zareagowałby pan tak samo.
Zatłukł. Raczej bym starał się wyperswadować, aby więcej takich sformułowań nie używał i myślę, że byłbym dość stanowczy.
Ale wasz rząd woli pułkownika WSI niż kobiety, ja myślę, którymi sobie gębę wycieracie w programach.
Panie redaktorze, myślę, nie wiem, czy tak jest, ale myślę, że to, że to jest akurat pułkownik WSI, może mieć tutaj mniejsze znaczenie od jakiejś pewnie kwestii udowodnienia, pewnie kwestii prawnych albo jakichś innych, bo innych sobie nie wyobrażam, że inne mają, że tutaj on jest chroniony ze względu na to, że kiedyś
dwa był pułkownikiem WSI. Dwa i pół roku rządzicie, nie jesteście w stanie zmienić przepisów, prawa, kolejki do lekarzy się wydłużyły. Ostatnie moje pytanie to będzie pytanie o klauzulę sumienia. Lewica obiecywała, pani minister Katarzyna Kotula, kiedy jeszcze nie była ministrem, obiecywała, cytuję, obiecujemy, że w Polsce nie będzie klauzuli sumienia, wyślemy ją do kosza. Pan jako lekarz ma prawo do klauzuli sumienia. Uważa pan, że powinien mieć pan prawo do jej korzystania?
Znaczy, wie pan, panie redaktorze,
do korzystania z niej?
To jest już takie pytanie z kategorii pytań etycznych. Ocieram się o etykę lekarską. W moim odczuciu, jeżeli rozmawiamy o rozwiązaniach, które są dzisiaj dotyczących możliwości przerywania ciąży.
Nie, to jest pytanie o klauzulę sumienia, a nie o aborcję.
No tak, ale to ja uważam, że jednak lekarz powinien się zastosować do tego.
Czy lekarz powinien mieć w Polsce prawo do klauzuli sumienia?
Przede wszystkim swoje prawa przede wszystkim mają pacjenci.
Czy lekarz powinien mieć prawo do klauzuli sumienia?
Jeżeli stoi w sprzeczności ze stanem zdrowia i zagrożeniem życia pacjenta, to nie może mieć
tego prawa. Czy lekarz ma prawo do klauzuli sumienia?
Jeżeli nie stoi to w sprzeczności z dobrem pacjenta, to tak. Okay. Jeżeli stoi w sprzeczności z dobrem pacjenta, to
nie. Ale nie mówimy o takiej sytuacji. Wiadomo, że lekarz jest
to właśnie te sytuacje.
Nie, to nie są takie sytuacje.
Trybunał
Trybunał Konstytucyjny jeszcze z przedpisu...
Panie redaktorze, wydał... no to lekarz świadek Jehowy, w jego sumieniu jest nieprzetaczanie krwi. No więc czy pan mu chce oddać takie prawo, że dziecko umiera, on powinien przetoczyć krwi, ale jego sumienie, jego klauzula sumienia nie pozwala mu podać tej krwi?
Nie wiem, czy...
To jest to pytanie, to jest ta etyka. To jest takie trudne.
Trybunał Konstytucyjny...
To jest takie trudne.
Trybunał Konstytucyjny ma w tej sprawie inne zdanie, a...
Pozostałe
pytania będzie zadawał już mój młodszy kolega Mikołaj Pacek, bo ja właśnie zakończyłem tę naszą poważną, polityczną część rozmowy. Bardzo panie senatorze, panu dziękuję. Cześć Mikołaj.
Cześć.
Teraz niepoważna, tak?
Teraz te najciekawsze pytania. Dobrze. Ja ich nie znam, żeby było.
No ja też, niestety.
Czy miał pan jakieś fryzurę, której dziś się pan wstydzi?
Nie, tak bym nie określił.
Na ile like poszedłby pan z Jarosławem Kaczyńskim na piwo?
Na ile like? Przepraszam.
Lajków.
Za ile lajków?
Na mediach społecznościowych. Tak.
Nie, poszedłbym chętnie porozmawiać o polityce pod warunkiem, że byłoby to jawne i nie byłbym posądzony o jakieś konszachty poza jakby swoją partią.
Zdarzyło się panu kiedyś klaskać po lądowaniu samolotu?
Tak, na początku jak latałem, owszem, tak jak inni.
Ile procent ludzi, pana zdaniem, udaje, że zna się na winie?
Chyba nie tak dużo. Tak moim zdaniem 20% góra.
Jest pan za tym, żeby Robert Mazurek zgolił PKS-y, czy nie? No, już teraz są troszkę mniejsze.
Ja wiem, wygląda tak trochę osobliwie. Ta fryzura jest taka dodająca, nie wiem, odróżniająca od innych, więc chyba niech zostawi.
Bardzo panu dziękuję. To ostatnia odpowiedź była uzgodniona. Dziękujemy bardzo państwu. Mikołaj Pacek zadał ostatnie pytanie. Ja się nazywam Robert Mazurek, ale to nieistotne, bo Wojciech Konieczny, senator Lewicy, szef PPS-u i były wiceminister zdrowia, był naszym gościem. Bardzo panu dziękujemy.